Robert Kościuszko. Niewidzialna gra. Część pierwsza. Znamie. Nocna narada. Wszyscy zaniemówili na chwilę, przyglądając się z niedowierzaniem stojącej przed nimi postaci. Sara! Zawołał w końcu Daniel. Natychmiast zamknęli za nią drzwi. Co ty tu robisz? Nie możesz tak sobie po prostu wychodzić z pałacu bez pozwolenia, strofował ją chłopak. Stale coś mi się zabrania. Powiem ci, czego nie mogłam. Nie mogłam siedzieć bezczynnie, gdy wam tutaj grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. To ty już o tym wiesz? Zdziwił się Azariasz. Wiadomość o was szybko dotarła do pałacu królowej, ale nie martwcie się, raczej nikt za mną nie poszedł. Chłopaki nie wyglądali na uspokojonych. Przyszłam wam powiedzieć, że w was wierzę. Dziewczyna próbowała poprawić ciężką atmosferę. Uda się wam. Chcę być z wami, gdy się to stanie. Nie pozwolę się zamknąć w tym nudnym pałacu, gdzie tylko wciąż bierze się kąpiele w mleku z olejkami, układa włosy i przebiera suknię. Chłopcy nie tylko bacznie słuchali, ale z wielkim zaciekawieniem wpatrywali się w dziewczynę. Tak naprawdę jej widok odwrócił ich uwagę od strasznych myśli. Sara wyglądała bowiem przepięknie. Była to zupełnie inna dziewczyna niż tamta biedaczka przysypana szarym pyłem. Młodzieńcy mieli jeszcze w pamięci jej zakurzony, wyciągnięty sweter i poszarpane rajstopy. Tymczasem teraz zwiewna, lekko przezroczysta, skąpana w promieniach słońca suknia podkreślała jej wysoką, szczupłą sylwetkę. Nie nosiła już dreadów ani nawet chaldejskiej peruki. Miała za to wspaniałe, rozpuszczone, długie, kasztanowate włosy, trochę potargane wiatrem. Zamiast wielkich glanów, bose, drobne stopy ochraniały delikatne, skórkowe sandały, zdobione kolorowymi, błyszczącymi kamykami. Widok tej pięknej dziewczyny oraz jej przyjaźń były dla chłopców niczym balsam na ich zmartwione serca. Na potęgę wszechmocnego! Dość tego biadolenia! Bierzmy przykład z odważnej Sary! Zawołał Daniel. Musimy wybrać albo wiara, albo strach, bo nie ma nic innego pomiędzy nimi. To prawda, że jeszcze nie wiemy, co przyśniło się królowi, jednak nie zmarnujemy tej nocy na żałosną rozpacz. Będziemy prosić tego, który udziela snu każdemu człowiekowi, aby zlitował się nad nami i wyjawił nam tajemnicę. Ja wierzę, że dobry Bóg ocali nas od zagłady, także nie zginiemy wraz z wróżbitami i astrologami. I z tymi przeklętymi czarnoksiężnikami – zadziorność znowu wróciła w serce Azariasza, który dodał jeszcze. Na odwagę Gedeona! Poprosimy o to władcę wszystkich snów. I nie będzie żadnej wieczerzy, dodał Daniel. To by nas rozleniwiło. Na wierność naszego pana. Przysięgnijmy, że nie weźmiemy nic do ust, dopóki nie otrzymamy z nieba objawienia tej tajemnicy.
Przysięgamy, przysięgamy.
Azariasz i Hananiasz natychmiast złożyli swoje ślubowanie.
– Przysięgam w imieniu naszej trójki – powiedział Rafael. – Pozwólcie, bracia, że zabiorę Michała i Sarę nad rzekę. Tam będziemy wspólnie czuwać. Jeśli utworzymy dwie mniejsze grupy, każdy z nas będzie bardziej skupiony, aby trwać przed Wszechwiedzącym.
– Idźcie zatem i... Nie użyczcie snu swoim powiekom, dopóki on nie objawi komuś rozwiązania tej zagadki, powiedział Daniel.
Słońce już zaszło i niebo ściemniło się bardzo szybko. W jednej chwili rozbrzmiały tysiące cykad. Owady wydawały dźwięk podobny do świerszczy, tyle że o wiele głośniejszy. Z nad rzeki dochodziło kumkanie i buczenie żab. Gdzieś zza murów miasta, chyba z pustyni, dobiegały inne odgłosy. Jakby dalekie nawoływania dzikich zwierząt. Rozgrzane powietrze pachniało słodko.
Ależ to pięknie, a ile gwiazd świeci na niebie! Wzdychała urzeczona tym wszystkim Sara. Nigdy jeszcze nie widziałam czegoś równie wspaniałego.
Jak to nie widziałaś rozgwieżdżonego nieba? Zdziwił się Gaśny.
Nie, nigdy. Cały czas siedziałam w tej sali, w której spotkaliśmy się pierwszy raz. Ewentualnie mogłam chodzić po korytarzu. Próbowałam patrzeć przez okna, ale tam nic nie było widać. Śledziłam serwisy internetowe, które dawały bezpośrednie przekazy kamerą z różnych ładnych miejsc. Z waszym światem miałam jedynie taki kontakt. Tak, oglądałam góry, jeziora, niebo, ale nigdy nie widziałam niczego w realu.
Przyznasz, Michale, że tu nocne niebo robi większe wrażenie niż w twoim świecie. Prowokował go wielki strażnik.
Gaśnica nie miał jednak najmniejszej ochoty wchodzić teraz w romantyczną atmosferę. Powiedział jedynie z uprzejmości: no fakt, księżyc jest tutaj ogromny.
Zejdźmy w dół nad rzekę, tam odpoczniemy, zaproponował Rafael i doprowadził Michała i Sarę ku pluskającej wodzie. W szerokim nurcie odbijały się tysiące gwiazd, które czyniły noc jeszcze jaśniejszą.
Dobra, starczy już, wypalił w końcu zdenerwowany Michał. Rafaelu, pogadajmy nareszcie o naszej masakrycznie katastrofalnej sytuacji.
Mów, chłopcze, co ci leży na sercu.
Co mi leży na sercu? Zdenerwował się chłopak. Gońcie, facet, z tym swoim spokojem. Zabrałeś mnie tutaj, żebyśmy odnaleźli Procka. Tymczasem już drugi raz w ciągu kilkunastu godzin ktoś chce mnie zabić. Najpierw ten łysy pokurcz chciał mnie usmażyć swoim prądem, a teraz król Babilonu zamierza rozerwać mnie końmi na strzępy. Wcześniej już udowodnił, że nie żartuje, przebijając włócznią tego czarodzieja. Coś jest nie halo w tej naszej akcji. Chyba przyznasz mi rację.
Wiesz co, Gaśnica? Dajesz koszmarny obciach, gościu. Przecież to Rafael uratował cię przed cybergiem. Zaryzykował własne życie, walczył z nim o ciebie, a ty mu tu jeszcze marmolisz?
Nie wtrącaj się, dziewczyno. Michał próbował odciąć się Sarze.
Ja się nie wtrącam. Ja mam prawo tak mówić, bo jestem teraz w naszej ekipie. To jest też moja sprawa. A poza tym naprawdę wierzę, że Rafael wyciągnie nas również i z tego niebezpieczeństwa.
Akurat,
Gaśny powątpiewał.
Jeśli jesteś taki strongman, to sam sobie poradź. Uratuj się przed gniewem Nabuchodonozora, a jeśli nie umiesz, słuchaj Rafaela.
Chłopak zamilkł.
No wprost zabrakło mu słów.
Sara ma rację, powiedział spokojnie wysoki mężczyzna. Gaśnica spojrzał na twarz wielkiego wojownika oświetloną księżycowym blaskiem. Chłopak był wciąż zdenerwowany, ale w głębi serca także miał nadzieję, że olbrzym jednak coś wymyśli.
Nie zabierałbym cię, Michale, na pewną śmierć. Chociaż przyznaj, że wiedziałeś od samego początku, że to nie zabawa dla przedszkolaków. Przecież w końcu ratujemy życie Procnego.
Na razie to go nawet nie wywęszyliśmy.
Gaśnica wciąż nie pozwalał sobie nawet na odrobinę entuzjazmu.
Nie bądź taki pewny. On może być bliżej niż się tobie wydaje.
Próbował umocnić jego wiarę.
Wytropimy go i uratujemy. A skoro stawką jest ludzkie życie, to i akcja musi być niebezpieczna.
Gaśny próbował jakoś przegryźć i przełknąć wszystkie te trudne słowa. W końcu zmienił trochę ton i powiedział:
no dobra, może macie rację, sorki.
Nagle Michał zrobił taką minę, jakby coś sobie uświadomił. Sięgnął szybko do kieszeni i wyjął z niej niedawne znalezisko.
Spójrzcie, co dzisiaj znalazłem, powiedział i otworzył dłoń.
Było tak ciemno, że Sara musiała przybliżyć twarz do przedmiotu.
Przecież to pendrive!
W końcu rozpoznała to coś.
Skąd go masz? Przemyciłeś z twojego świata?
Albo przypadkiem mi się zaplątał, albo... Tu Michał jeszcze raz się zastanowił. Albo ktoś mi go tu podrzucił.
Myślisz, że to ten twój Procny? – głośno myślała Sara. – To wydaje się nieprawdopodobne – powątpiewał Gaśnica. – Rafaelu, czyżby Procek znalazł nas wcześniej niż my jego? –